Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam się z Państwem Małgorzata, a gościem dzisiaj w studio porad pedagoga i psychologa jest pani profesor doktor habilitowana Wiara Maldziewa. Witam bardzo serdecznie, po raz pierwszy jest pani gościem porad pedagoga i psychologa.
Tak.
Pani profesor pracuje w Katedrze Bałkanistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest pani lingwistką, tak? W związku z tym może pani zechce powiedzieć, pani profesor, jakie są obszary badań, którymi się pani zajmuje?
Moja pierwsza specjalność to jest język polski, języki słowiańskie. Jestem, a jednocześnie jestem Bułgarką, więc zajmuję się głównie językami słowiańskimi, ale też ogólniej składnią. Wiedzą słuchacze, co to jest pewne ze szkoły, i jeszcze semantyką, co jest działem językoznawstwa zajmującym się znaczeniem słów. I właśnie te zajęcia pozwalają mi na jakiś szerszy pogląd na języku, niezależnie od tego, który to jest, który konkretnie język.
Dziękuję za to wytłumaczenie. Dzisiaj natomiast chcemy mówić o takim trudnym temacie. Chcemy mówić o zagadnieniu gender. Gender, rzeczywistość kreowana przez język. Pani profesor, no gender, czyli generalnie wiemy, że chodzi tutaj o płeć tą kulturową, społeczną, to co się proponuje, tak? Może pani profesor zechce rozwinąć ten temat?
Słowo płeć wiąże się oczywiście w pierwszej kolejności z biologią. Jest to termin biologiczny, który oznacza zespół cech, właściwości charakteryzujących organizmy, osobników męskich i żeńskich i pozwalających je odróżnić. Natomiast gender, pochodzące od angielskiego właśnie, to jest angielskie słowo, ono oznacza dokładnie rodzaj i pierwotnie oznaczało rodzaj gramatyczny. Zostało zatrudnione, można powiedzieć, tutaj w tej nowej ideologii, którą papież Benedykt nazwie herezją antropologiczną, a papież Franciszek demoniczną ideologią, został zatrudniony ten termin na oznaczenie tak zwanej płci kulturowej czy społecznej, czyli to, co ma według ideologów gender charakter wyuczony i powstaje we wczesnym okresie socjalizacji między 3 a 6 rokiem życia, w czasie którego następuje uwewnętrznienie norm związanych z rolami płciowymi, czyli wtedy właśnie kształtuje się chłopak jako mężczyzna, a dziewczyna jako kobieta.
Czyli płeć kulturowa jest to ta płeć wyuczona.
Tak.
Płeć wyuczona. I teraz, ponieważ my tutaj mówimy o tej rzeczywistości kreowanej przez język, w związku z tym chciałabym, aby pani profesor zechciała scharakteryzować ten język, język genderowy.
Język genderowy kształtuje się pod dużym wpływem, a właściwie jest produktem, można powiedzieć, postmodernizmu, tej wizji, która zakłada w stosunku do języka, że słowa, jak mówi Jacques Derrida, słowa są jak puste wagony, one nie mają stałego znaczenia i można włożyć, naładować do tych wagonów wszystko, co się chce, na zasadzie wolnego wyboru. To jest podstawowa jakby zasada postmodernizmu. W języku, do czego to prowadzi? Dlaczego jest to niebezpieczne? Otóż prowadzi do tego, że wtedy po pierwsze komunikacja jest zakłócona, bo ja nie wiem, mój rozmówca co do wagonu włożył, a po drugie słowa zaczynają być absolutnie zależne od kontekstu, czyli termin dany takie będzie miał znaczenie, jakie mu kontekst dyktuje. O czym Odbiorca nie od razu powinien się zorientować. I tak myślę,
żeby mógł to przyjąć, tak? Bo to o to chodzi.
Tak, żeby mógł przyjąć albo odrzucić, poddać czy sądowi rozumu, nie przyjmować od razu. Tak, i jeszcze o tym jakoś tak będę chciała mówić.
Czy w tym języku kładzie się nacisk na eliminację pewnych słów?
Tak, tak. Tutaj bym powiedziała, że tak moje obserwacje nad językiem genderowym doprowadziły mnie do wniosku, że on jest kształtowany na podstawie, można powiedzieć, trzech strategii. Jedna z nich to jest pomijanie, przemilczenie, można powiedzieć, pomijanie istniejących tradycyjnych terminów. Druga strategia to jest przedefiniowanie, czyli zmiana znaczenia, zmiana treści pojęciowej istniejących terminów. I trzecia to jest tworzenie nowych terminów na podstawie połączenia, na zasadzie połączenia słów wbrew regułom języka. Wbrew, można powiedzieć, prościej, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
To jest ciekawe, co pani powiedziała. Mamy jakby trzy płaszczyzny, w związku z tym może byśmy się zatrzymały w tej chwili i zechciałaby pani może jakimiś przykładami poprzeć tę swoją wypowiedź, czyli pomijanie. No, to myślę, że radiosłuchacze mogą sobie w tej chwili też sami odtworzyć takie sytuacje, ale mamy tutaj specjalistę, panią profesor, więc pani jeszcze może nam coś dopowie.
Ja, tak, moje przykłady będą takie, które wszyscy będą mogli zidentyfikować, dlatego że jesteśmy osadzeni w tej rzeczywistości językowej i cały czas jesteśmy atakowani przez te zjawiska. I tutaj, co ciekawe, te zjawiska językowe odnotowywane są przez badaczy gender, które nie są językoznawcami, jak Gabriele Kuby czy Margaret Peters. Ta ostatnia przytacza taki przykład, kiedy właśnie Jacques Derrida, twórca postmodernizmu, radził posłom francuskim, jak pozbyć się trudności z uznaniem równoprawności związków homoseksualnych z małżeństwami i radził, żeby po prostu tylko usunąć z francuskiego kodeksu cywilnego jedno słowo – małżeństwo. I rzeczywiście obserwujemy, że nowy język światowego dialogu dąży do pozbycia się takich słów jak, powiedzmy, prawda, moralność, sumienie, rozsądek, dziewictwo, małżonek, mąż, żona, matka, posługa, autorytet, a też z drugiej strony na przykład grzech, natura i tak dalej.
No właśnie, i zastępowanie nowymi, ale to już będzie ta trzecia płaszczyzna, nowe terminy. To mamy to pomijanie. I teraz przedefiniowywanie, tak? Na czym to polega?
Polega na tym, że zachowuje się istniejącą formę, czyli jakieś istniejące słowo, czy wyrażenie, czy połączenie słów, wkłada się w nie jakoś, dosłownie jak do wagonu, wkłada się jakąś inną treść. I tak na przykład już bezpieczeństwo, dla przykładu, bezpieczeństwo definiowane jest w dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia czy w dokumentach Kairskiej Konferencji na temat ludności jako, czy też w niektórych dokumentach Unii, jako nieszkodzenie zdrowiu lub życiu partnera, nieograniczanie go pod względem psychicznym lub fizycznym.
I w taka takim, jest definicja.
Tak, i w takim sensie mówi się o bezpiecznym seksie, bezpiecznym macierzyństwie, bezpiecznej aborcji i tak dalej. Albo też, powiedzmy, przemoc w tych samych miejscach definiowana jest jako cokolwiek, co narusza bezpieczeństwo, jest przemocą. I wtedy mówi się o przemocy seksualnej, przemocy wobec kobiet, w tym też przemoc wobec małżonki. Może i takie coś może się tutaj pojawić. Czyli jak widzimy, znaczy przemoc akurat wobec małżonki to by miała miejsce wtedy, kiedy mąż chce być ze swoją żoną, a ona tego nie chce. No i widzimy tutaj jak różne znaczenia, różne od tych, które są w języku ogólnym i które są w naszym, w strukturach naszego zdrowego rozsądku.
Czyli mamy pomijanie, przedefiniowanie oraz mamy tworzenie nowych terminów, no bo tak. Coś musi wejść w zamian tego, jak się coś eliminuje,
tak,
prawda?
Tak,
czyli nowe terminy pojawiają się. No i mamy sporo tych nowych terminów, pani profesor.
Mamy sporo nowych terminów i
O czym, można by w tej chwili powiedzieć, co jest jakby w tej, w takiej... na powierzchni co najbardziej się osadza, może w ten sposób. Jakie terminy się osadzają?
Właśnie takie tworzenie nowych terminów jest charakterystyczne w ogóle dla całego dyskursu postmodernistycznego i w tym sensie trzeba być uważnym ogólnie, ale szczególnie charakteryzuje język gender. I tak na dobrą sprawę, jak popatrzymy, to wszystkie podstawowe terminy gender są utworzone na tej zasadzie. Jaka to jest zasada? Otóż zasadniczo język służy nam do nazywania, tak, do opisywania rzeczywistości, ale język może też rzeczywistość tworzyć. I taka funkcja języka, nazywana jeszcze funkcją magiczną, znana jest z czasów pogańskich. To jest to, co robią na przykład szamani. Poprzez pewne wyrażenia językowe starają się spowodować jakieś zjawiska, powiedzmy natury, czy wręcz sił nadprzyrodzonych i tak dalej, sobie podporządkować i tak dalej. Polega, w sensie mechanizmów językowych, to polega na tym, że łączone są słowa w przypadku gender, które w myśl normalnej łączliwości tych słów w języku ogólnym nie mają prawa się łączyć. I tutaj może od razu przykłady, bo wtedy będzie to...
Będziemy wiedzieli, o czym pani profesor mówi konkretnie.
Tak, oczywiście. Na przykład mamy samo pojęcie płeć kulturowa.
Tak.
Słownik powie nam, że kulturowy to jest związany z kulturą, czy odnoszący się do całokształtu, dorobku materialnego i duchowego ludzkości. Mhm. Natomiast płeć, jak już mówiliśmy, to jest zespół właściwości charakteryzujący organizmów żywych. Czyli nie ma takiej płaszczyzny, na której zgodnie tak ze zdrowym rozsądkiem kultura mogłaby się, łączyć jako właśnie dorobek materialny, tak, duchowy ludzkości, mogłaby się łączyć z płcią. Mhm. Więc w tym sensie, w sensie właśnie semantycznym, znaczeniowym, połączenie płeć kulturowa jest połączeniem anomalnym, asemantycznym. Ale proszę zauważyć, że ono funkcjonuje. Albo też, jeśli weźmiemy inne pojęcie, orientacja seksualna, też podstawowe dla tego.
I często używana, bardzo często.
I często bardzo używane, tak, właśnie. No i teraz, co to znaczy orientacja? To jest, słownik nam powie, że orientacja to jest świadomość miejsca w przestrzeni, w którym się ktoś znajduje, tak? A seksualny to jest synonim płciowy, czyli też właśnie związany z tą charakterystyką biologiczną organizmów żywych. I teraz w jaki sposób orientacja w przestrzeni może łączyć się zgodnie ze strukturami zdrowego rozsądku?
Z
seksualnością. Aha. Co by miało znaczyć tak na dobrą sprawę orientacja seksualna? Ale chcę tutaj mocno podkreślić to, że my jesteśmy nieuważnymi słuchaczami i czytelnikami i zauważmy, i teraz każdy z ręką na sercu może przejrzeć się swojemu doświadczeniu, językowemu i stwierdzić, niestety, że przyjmujemy te terminy bez zająknięcia się.
Tak, bez takiej refleksji, bez krytyki.
Zupełnie, tak, tak. I one wchodzą potem, one wchodzą do ustawodawstwa, kształtują nasze normy prawne i obyczajowe.
Panie profesor, rzeczywiście, bo przecież jeśli nawet spojrzymy na różne debaty publiczne, to te pojęcia, o których dzisiaj w tej audycji porad pedagoga mówimy,
tak,
na które pani profesor zwraca uwagę, one są w tak zwanym powszechnym obiegu, prawda?
Tak, tak.
Czyli przyjmujemy takie pojęcia, które są w zasadzie alogiczne w ogóle, tak?
Tak, albo powiedzmy zdrowie reprodukcyjne. Kolejny taki podstawowy, można powiedzieć, termin genderowy, który absolutnie wszedł w ustawodawstwo. A znowu, zdrowie to jest stan żywego organizmu, w którym wszystkie funkcje przebiegają prawidłowo. Reprodukcyjny to jest związany z rozmnażaniem zwierząt i roślin dla celów użytkowych. Tak mówi nam słownik językowy.
Więc łączymy się jakby
klimat znaczyć,
ludzki z klimatem zwierzęcym, nie?
No i z takim rozmnażaniem. No ale i dzięki temu, że jest to połączenie wbrew regułom języka, to w różnych kontekstach ono może oznaczać wszystko, co nam się przyśni. I tak zdrowie reprodukcyjne to jest prawo do aborcji, ale też prawo do ciąży, albo też prawo do zapłodnienia in vitro. To wszystko właśnie podpada pod...
To nam rozjaśnia rzeczywiście te obszary, w których się poruszamy na co dzień i jesteśmy jakby wtłoczeni, tak, w taką manipulację, powiedziałabym, w tym znaczeniu, no bo to chyba do tego dąży, żebyśmy po prostu zaczęli inaczej myśleć, żebyśmy się przestawili z tej normalności takiej na rzeczywistość kreowaną przez kogoś świadomie.
Tak.
Pani profesor, jeszcze na koniec takie pytanie. Jaka powinna być reakcja rodziców na właśnie takie zjawiska, o których tutaj w tej chwili jest mowa, jak rodzice powinni reagować, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi?
Sytuacja jest rzeczywiście bardzo trudna, dlatego że wiemy, jakie są programy, jakie są tendencje i programy szkolne i dzieci coraz wcześniej stykają się z tą terminologią i z tą właśnie kreowaną rzeczywistością.
I nie widzą w tym nic złego.
Właśnie.
I
nie znając nic innego, nie widzą w tym nic złego, przynoszą to do domu i teraz rzeczywiście rodzic ma problem. Ja bym ogólnie powiedziała, nie jestem pedagogiem, ale tak kiedy myślałam o tym, co by, jakby na to poradzić, zresztą ciągle takie pytania powstają, kiedy mówię ludziom o tym. Myślę, że ogólnie i nie tylko tu, ale wszędzie trzeba bronić zdrowy rozsądek, zachowywać zdrowy rozsądek i w kontekście wiary zachowywać jego piękno, właśnie ukazywać jego piękno, dlatego że zdrowy rozsądek to jest Bóg w nas. To jest iskra Boża dana nam, tak? Która to jest ta sama, która pozwala nam rozpoznać Boga w otaczającym świecie. I wtedy można łagodnie oczywiście pokazywać dzieciom, że nie, prawdziwe imię tego oto zjawiska nie jest takie, tylko inne. Nazywać rzeczy po imieniu. Tak? Używać języka zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.
O, dziękuję ślicznie, pani profesor. Dzisiejszy temat naszej audycji, przypomnę, to gender, rzeczywistość kreowana przez język. Gościem w studio jest pani profesor, doktor habilitowana Wiara Maldziewa z Torunia. I tutaj zwróciła pani uwagę na to, żeby tak uważnie, prawda, wczytywać się i wsłuchiwać się w to, co niesie słowo pisane i mówione. No i na podstawie naszych doświadczeń, na podstawie wiedzy rodziców dorosłych możemy ewentualnie wtedy dopiero zgodnie z sumieniem przekazywać dzieciom no, tą taką rzeczywistość, która jest prawdziwa. Zatem, proszę Państwa, zapraszamy do współtworzenia audycji. Przypomnę numery telefonów do studia Radia Maryja dla słuchaczy telefonujących z Polski Północnej. Jest to numer 56 655 23 55 dla telefonujących Państwa z południa. Numer 56 655 23 56. Zapraszamy i już chyba mamy kogoś na antenie. Bardzo proszę.
Radio... Będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic.
Witamy serdecznie.
Ja chciałam zwrócić uwagę na taki termin dziwolog według mnie językowy, tak zwana naprotechnologia. To jest zgodne z nauką Kościoła, ale z językiem polskim się jakoś nie zgadza. Mhm. Bo to właśnie uzwierzęca człowieka.
Mhm. To znaczy, pani Ewo, znaczy w odbiorze, tak? Ta technologia pewnie panią tutaj drażni.
Tak, tak, tak.
Aha. Naprotechnologia.
No, i wydaje mi się, że to jest termin na tyle nowy, że może by językoznawcy znaleźli jakiś zamiennik.
Aha. No, dziękujemy za zwrócenie uwagi. To wrażliwi radiosłuchacze takie znajdują też niuanse, pani profesor. Może rzeczywiście, może
tak,
jest w tym...
Tak, to jest termin zapożyczony w całości, ale rzeczywiście bardzo gratuluję pani tego delikatnego wyczucia dla języka, bo technologia w stosunku do człowieka to jest rzeczywiście pewne,
chociaż sama idea na protechnologii rzeczywiście tak, i ta metoda tak, jest tak, rewelacyjna, skuteczna i popierana, jak pani powiedziała, przez Kościół jak najbardziej. To może poprosimy jeszcze chwileczkę wytchnienia poprzez wsłuchanie się w jakieś nutki muzyki. Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Ja z Wrocławia.
Witamy.
Ja mam takie pytanie do pani profesor. Generalnie staram się czasami wczuć w drugą stronę, czyli przeciwników, tak, zdroworozsądkowego podejścia. Oni będą to tłumaczyli w ten sposób, że zbitki te wyrazowe, tak, które są tworzone, świadczą o tym, że język jest żywy, tak, że on się no, zmienia w porównaniu na przykład do języków martwych, jakim jest na przykład łacina. Jak na taki argument odpowiedzieć?
Mm. Panie Piotrze, dziękujemy za tak postawione pytanie. To myślę, że takie konkretne pytanie dla pani profesor.
Dziękuję za to pytanie. Odpowiedź no, nie jest tak prosta, żeby się mogła zmieścić w tak krótkim czasie, ale postaram się. Otóż myślę, że to jest pseudoargument, dlatego że żywość języka nie oznacza koniecznie zmianę podstawowych zasad. Są pewne reguły, tak zwane reguły kombinatoryki sensu, które są uniwersalne i one są takie same zarówno dla języków martwych, jak i dla języków żywych, dlatego że związane są zasadniczo z kondycją ludzką, można powiedzieć ze strukturą naszej psychiki, naszej świadomości, naszego poznania, ze strukturą też świata, w którym żyjemy. I w tym sensie one nie można tłumaczyć powstanie wyrażeń, które są ukute z naruszeniem właśnie tych reguł jako rozwój języka. To byłaby raczej degradacja języka, a nie jego rozwój.
Mhm, dziękujemy. Kolejna osoba oczekuje, tak, na połączenie? Proszę bardzo.
Krystyna Łuckie.
Halo, halo.
Tak, Krystyna Łuckie.
A, witamy, tak, nie usłyszałam. Pani Krystyno, witamy panią. Tak.
Tak. Ja do słowa, może słowa dżentel bym chciała taki podać przykład z lat szkolnych. Mhm. Jak ktoś był taki, bo to też to dżentel jest naprawdę takie, troszkę taka zasłona dymna, tak jeszcze wszyscy nie wiedzą, o co chodzi i coś ładnego. I ta płeć kulturowa i w ogóle. Na przykład mówiło się w szkole tak, jak ktoś był taki fiejny, taki nie wiedział, o co mu chodzi, czy coś takiego, to mówiło się o nim homo nie wiadomo.
Aha. Tak, tak.
No i teraz tak, nie, bardziej konkretnie, jak ja rozmawiam z kimś, to jak to, nie wiesz, czy jesteś chłopcem, czy dziewczynką? No to jest strasznie głupie, jak coś dzieci tam zaczęły, czy coś. I właśnie to słowo gender też by się przydało, bardziej jakieś określenia takie, bardziej konkretne, do czego to dochodzi. Że to jest absurd niemożliwy biologicznie i w ogóle to jest rozum pomieszany, homo, nie wiadomo. Jak nie wiesz, czym jesteś, a jak już nie wiesz, czy jesteś dziewczyną, czy chłopakiem, no to już nie masz rozumu. Albo jeszcze się mówiło tak. Ale to już bardzo takie coś, tak powiem delikatnie. Jak ktoś robił straszną głupotę, to mówiono, rozum ci uciekł do tej dolnej części ciała.
Mm-hmm.
No, tak może dosadnie, tak prostaczko, ale te, naprawdę to jest taki absurd, takie bezrozumie, takie bezmózgowie. No, ja już tu bym macie wypadała. Mm-hmm. To słowo gender to jest takie jakieś naukowe, takie jakieś tego.
Tak.
Co tu w polskim języku znaleźć jakieś... Ja to jak coś rozmawiam, to od razu daję ten przykład, to mówię homo nie wiadomo.
Mm-hmm. Dziękujemy pani Krystyno, dziękujemy. Takie spojrzenie również radiosłuchacza ma prawo, tak? Również i w ten sposób nam tutaj swoje myśli przekazywać. I jeszcze jeden telefon odbierzemy. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Adam Dąbrowy. Ja odnośnie telefonu w sprawie tej nazwy naprotechnologia.
Tak.
Ja już słyszałem w audycji, którejś w Radiu Maria był poruszany ten temat i tu chodzi o to, że ta nazwa jest ściśle związana z tą metodą, bo na zasadzie jakiegoś patentu i że nie wolno jej zmieniać. Po prostu tak sobie zażyczył twórca tej metody, żeby ona była tak nazwana i jeżeli leczenie ma być dość ściśle tą metodą wykonywane, to musi się to tak nazywać, więc tu raczej nie ma, po prostu nie ma na to rady.
Mm-hmm.
No i to tyle. No,
panie Adamie, ale bardzo dziękuję. Tak? I to jest właśnie też ten przykład, że te audycje nasze współtworzą radiosłuchacze. Także pojawił się jakiś problem, dylemat, wątpliwości, ale i pojawia się odpowiedź radiosłuchacza, który wyjaśnia, prawda, nam.
No, cieszę się, że udało mi się po prostu dodzwonić na linię i zaspokoić ciekawość tej pani i też rozwiązać problem. No, serdecznie pozdrawiam.
A my również pana bardzo pozdrawiamy. Dziękuję bardzo, że pan się dotelefonował i podzielił się właśnie tym spostrzeżeniem. Pani profesor, czas audycji dobiegł końca. Gender, rzeczywistość kreowana przez język. Myślę, że rzeczywiście można by jeszcze pewnie dalej pani mogłaby się dzielić swoim doświadczeniem i przekazywać nam różne informacje, ale myślę, że to spotkanie nie jest ostatnim spotkaniem, jest pierwsze, owszem, że będą kolejne z pani lingwistką i myślę, że naprawdę możemy się my jako wychowawcy, rodzice wiele nauczyć dla dobra właśnie przyszłych pokoleń. Czy pani chciałaby na zakończenie jeszcze naszym radiosłuchaczom jakąś myśl przekazać?
Ja dziękuję wszystkim słuchaczom i dziękuję Radio Maria za możliwość mówienia na te tematy. Jeszcze raz bym powiedziała, brońmy zdrowy rozsądek, który odbija się w normalnym języku.
Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.